No dobrze, możemy to już oglądać, oczywiście w szczegółach omawiać. Proszę powiedzieć, co jest takim punktem odniesienia, takim eksponatem, który może zobrazować najwięcej?
Moglibyśmy oczywiście wspomnieć o żarnie, obok którego przechodzimy, ponieważ istniał nakaz wydania wszystkich żaren z tego względu, że mąkę należało mielić tylko i wyłącznie w wyznaczonych do tego miejscach, że podstawowe zboża były objęte nakazem odstawiania państwu. Moglibyśmy wspomnieć o preparatach zwierząt, czy to kozy, czy królików, ponieważ mięso tych dwóch zwierząt nie było objęte zakazem uboju, nakazem przekazywania państwu, w związku z czym hodowla tak jednych, jak i drugich się mocno rozwinęła w tym czasie w kraju Warty. Natomiast ja zwróciłbym uwagę na trochę inny obiekt, mianowicie na tokarnię z 1943 roku, ponieważ ona nam tutaj doskonale ilustruje problem rzemiosła w kraju Warty. Jest to tokarnia skonstruowana samodzielnie przez Czesława Wasiaka z Niwek w powiecie kolskim. Ilustruje ona dobrze problem tych rzemieślników, którzy przez III Rzeszę byli tak poszukiwani i tak mieli się osiedlać w kraju Warty. Jednocześnie pokazuje problem zagrabiania polskich majątków, ponieważ wysiedlano nie tylko chłopów, wysiedlano nie tylko ziemian, ale wysiedlano także rzemieślników. Na ich miejsce przychodzili rzemieślnicy niemieccy.
Znam takie przypadki, gdzieś słyszałem o takich przypadkach, że ci nowo przybyli Niemcy nie potrafili sobie poradzić z gospodarstwem i starali się zachować poprzednich gospodarzy po to, żeby ci im pomagali w pracy. Czy to jest jednostkowy jakiś przypadek, o którym gdzieś słyszałem, czytałem, czy tak się zdarzało?
Oczywiście ma pan rację, z tym, że akurat Niemcy bałtyccy, była to głównie ludność miejska, także oni starali się osiedlać w Poznaniu. Natomiast przypadki, o których pan wspomina, jak najbardziej dotyczą Niemców z Besarabii, z Bukowiny. Była to ludność wychowana, przyzwyczajona do bardzo dobrych gleb, do zupełnie innych warunków klimatycznych. Przybywali oni do Wielkopolski, do kraju Warty i tutaj gleby były dużo gorsze, krótszy okres wegetacji, zupełnie inny klimat, oni sobie kompletnie nie radzili, stąd też ze względów gospodarczych, między innymi Hermann Göring, który stał na czele planów gospodarczych, dążył do tego, żeby przekazywać majątki wykwalifikowanym Niemcom, ale jeśli takich nie ma, można było przekazywać majątki wykwalifikowanym Polakom. Z tym, że tutaj znów mamy tę kwadraturę koła, ponieważ ideolodzy nazizmu stwierdzali, że nie, tak nie można robić, gospodarka musi być podporządkowana ideologii i najważniejsze są kwestie ideologiczne, natomiast gospodarka może na tym cierpieć. Te tarcia między ideologią a gospodarką były w zasadzie widoczne przez cały okres II wojny światowej. Tutaj ciekawostka, nawet Arthur Greiser, którego uważamy za tego czołowego ideologa nazizmu w kraju Warty, człowieka zdeterminowanego, żeby za wszelką cenę pozbyć się stąd Polaków i Żydów, wymordować ich, wywieźć i na to miejsce osiedlić jakichkolwiek Niemców. Nawet on pod koniec wojny zaczął dostrzegać konieczność nadprodukcji żywności w kraju Warty, by ta żywność mogła trafiać do reszty ziem Rzeszy.